Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zabiera głos w sprawie ostatnich wydarzeń w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Później komentarze dotyczące przejścia od jutra znacznej części uczniów na nauczanie zdalne. Kierowcy na S7 w okolicach Ostródy, posłuchajcie tych faktów, są utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska. Hierarchowie Kościoła katolickiego zabierają głos w sprawie ostatnich wydarzeń związanych z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego na temat aborcji. Jak napisał w oświadczeniu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, stanowisko Kościoła na temat prawa do życia jest niezmienne i publicznie znane. Podkreślił, że to nie Kościół stanowi prawa w naszej ojczyźnie i to nie biskupi podejmują decyzje o zgodności bądź niezgodności ustaw z Konstytucją. Przemoc i zakłócanie nabożeństw oraz profanacje nie są właściwą metodą działania. Proszę wszystkich o wyrażanie swoich poglądów w sposób akceptowalny społecznie, napisał arcybiskup.
Fakty, opinie, komentarze.
Decyzja o wprowadzeniu zdalnego nauczania dla klas 4-8 powinna być ogłoszona wcześniej, aby dać więcej czasu szkołom na przygotowania. Tak mówi w RMF FM Marek Pleśniar, dyrektor Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Dyrektorzy otrzymują nagle decyzję w piątek przed weekendem, a od poniedziałku podobno ma ruszyć ta wspaniała edukacja zdalna, której nie przygotowano. Po prostu mówiono nam całe wakacje, że nie będzie edukacji zdalnej, stąd nie było takich przygotowań. Uczniowie nie wiedzą już od wiosny, jak się zalogować, nie wiedzą, czy ich konta w tych stosownych portalach edukacyjnych działają. To są komercyjne platformy internetowe. Nie powstała zapowiadana wiosną platforma publiczna dla szkół. Stąd jesteśmy prawie, że na etapie jak wiosną. No i dlatego jest to ten problem.
Mówił Marek Pleśniar. Od jutra uczyć się zdalnie nie będą tylko dzieci klas 1-3 szkół podstawowych. A teraz uwagę prosimy kierowców na warmińsko-mazurskim odcinku trasy S7. W Piławkach osobówka zderzyła się z autem dostawczym. To jest trasa Ostróda-Miłomłyn. Jeszcze przez około 2 godziny jezdnia w kierunku Gdańska będzie całkowicie zablokowana. Lublin szykuje się do przywrócenia ośrodka przejściowego dla bezdomnych. Wraz z ograniczeniami spowodowanymi pandemią, a także pogodą, noclegownie zamienią się w ośrodki całodobowe. Będzie potrzebne miejsce dla nowych podopiecznych, bo zanim trafią do ośrodka, muszą odbyć kwarantannę.
Był ośrodek przejściowy na początku epidemii, gdzie trafiały osoby bezdomne na 14 dni. Dostawały tam, zapewnialiśmy im ciepły posiłek, czyli pracownicy ośrodka przynosili mu obiady. Dodatkowo było też tak, że w ramach współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem miały te osoby zapewnione i śniadania, i kolacje. Teraz ten ośrodek też będzie uruchomiony z racji tego, że to zagrożenie jest coraz większe i chcemy też chronić osoby, które przebywają w ogrzewalniach.
Mówi Katarzyna Matuszewska-Piątkowska, koordynator do spraw bezdomnych z Lubelskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Opierając się na naturze, można opowiedzieć o człowieku, ale też można powiedzieć o relacjach pomiędzy ludźmi. Mówi nam Łukasz Staniszewski, który w swojej książce Małe Grozy opowiada historię nietypowym mieszkańców, równie nietypowej wsi. Jak zaznacza, jego bohaterowie nie są czarno-biali.
Fascynują mnie postacie odmieńców czy po prostu innych, bo na nich zawsze skupia się gniew tych normalnych i przeciętnych. Oni są pierwszymi ofiarami. Ludzkość przegląda się w słabości. To, jak traktuje słabych, świadczy o nich samych. I podejrzewam, że można i 100 książek napisać o tych ludziach i nie wyczerpie się do tematu. Zresztą literatura od tysięcy lat jakby przygląda się w człowieku i ciągle na te pytanie nie odpowiada jednoznacznie, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, bo popiszemy wciąż książki, dramaty i wiersze, ponieważ nie możemy odgadnąć, o co nam tak naprawdę chodzi.
A jacy w ogóle mieszkańcy są mieszkańcy Małych Grusi? W co wierzą? Na rmf24.pl możecie przeczytać i posłuchać całego wywiadu naszej dziennikarki Katarzyny Staszko z Łukaszem Staniszewskim.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
Fakty sportowe, Paweł Pawłowski. Lech Poznań ratuje remis w meczu z Krakowią. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1, ale to Krakowia pierwsza zdobyła gola. Do siatki trafił Van Amersfoort i od 31 minuty gry prawie aż do gwizdka pasy były na prowadzeniu. W 86 minucie wyrównał Mohamed Awad. W Poznaniu zatem podział punktów. Lech zajmuje 10 miejsce w tabeli, Krakowia 13. Liderem jest Raków Częstochowa, który pokonał dziś Stal Mielec, a zestawienie zamyka Piast Gliwice. Teraz kolarstwo. Theo Geigenhardt, zwycięzcą tegorocznego Giro d'Italia. Brytyjczyk wygrał cały wyścig na 16-kilometrowej czasówce.
Po raz pierwszy w historii wielkich turów dwóch kolarzy z jednakowym czasem po 20 etapach stanęło do decydującej rozrywki o zwycięstwo w tegorocznym Giro d'Italia. Theo Geigenhardt i Jay Hindley przystąpili do walki na dzisiejszym 21 etapie. Zwycięsko z tej potyczki wyszedł 25-letni Brytyjczyk Theo Geigenhardt z teamu Ineos Grenadiers, pokonując o 39 sekund Jaya Hindley z Sunwebu.
Relacjonował szef kolarskiej grupy MTB RMF FM Piotr Czernecki. A w Hiszpanii Joni Zahire z ekipy Astana wygrał dziś 6 etap Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera przejął ekwadorczyk Richard Carapaz. Tymczasem Maja Włoszczowska zdobyła srebrny medal podczas Mistrzostw Świata w kolarskim maratonie MTB. Dla Włoszczowskiej to już trzeci medal w tej imprezie. Wcześniej sięgała po złoto w 2003 roku i brąz w 2018. Na koniec jeszcze Energa Basket Liga. PGE Spójnia Stargard przegrała dziś z Enea Astorią Bydgoszcz 86-95.